Kochani, dzisiaj chciałbym mówić na temat, który od pewnego czasu jest we mnie, już nawet przed usługą, którą miałem nie tak dawno temu. Myślałem o tym i tak ważyło się w moim sercu, czy mówić na ten temat, czy nie, ale widocznie tym razem miało to dojrzeć. Chciałbym mówić o błogosławieństwie Ojca. Chciałbym mówić o błogosławieństwie Boga w niebie, błogosławieństwie, które sięga pokolenia, pokoleń, aż do tysięcznego, jak czytamy, pokolenia, ale również w oparciu o Bożą obietnicę, w oparciu o Boże Słowo, aby mówić o błogosławieństwie ojców, nas, ziemskich rodziców, względem naszych dzieci. Temat błogosławieństwa, temat Bożych obietnic jest tak wielki. Ja dotknąłem tego tematu i zacząłem wgłębiać się i iść coraz dalej i stwierdziłem, że muszę naprawdę hamować się, bo bym przeciągnął za bardzo. A więc pozwólcie, że dzisiaj tylko te rzeczy takie ważne i fundamentalne przedstawię. Z tego wyszedłby naprawdę cykl może i trzech kazań, gdyby to chcieć systematycznie przejrzeć. Kochani, na sam początek otwórzmy może piątą księgę Mojżeszową i siódmy rozdział od dziewiątego do 11 wersetu. W międzyczasie będzie to pokazane na rzutniku. Jednak zanim przeczytamy wspólnie to słowo, pozwólcie, że rozpocznę stwierdzeniem, że Bóg, przed obliczem którego dzisiaj jesteśmy, Bóg, w którego imieniu się dzisiaj zgromadziliśmy, jest Bogiem, jak sam siebie określa, Bogiem pokoleń. To nie jest Bóg, który pojawiał się gdzieś i ginął wraz z wymarciem jakiejś populacji. To nie jest jeden z 200 milionów bogów w Indiach, gdzie ktoś buduje świątynię jakiemuś bóstwu, a później zmienia się kultura i ta świątynia popada w niełaskę i nikt już tam nie sprawuje żadnej służby. Zapomina się o tym Bogu, w cudzysłowie, małpie, wężu czy krowie, jak słyszeliśmy z ust pastora. Ale nasz Bóg jest Bogiem, który nazywa się, który objawił siebie jako ten, który trwa z pokolenia w pokolenie. Bóg wieczny. Już samo słowo wieczny mówi o tym, że Bóg panuje nad całą wiecznością, ale również objawił siebie jako tego, który chce swoje przymierze i swoje błogosławieństwo roztaczać na pokolenia niezliczone. Jakże wielkim przywilejem jest dzisiaj, że jesteśmy którymś pokoleniem od tego momentu, kiedy te słowa były napisane, które może skonfrontować się, które może powiedzieć o sobie: jestem uczestnikiem tego pokolenia. Jestem uczestnikiem, który odbiera Boże błogosławieństwo. A więc przeczytajmy od 9 do 11 wersetu to słowo. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi. Przestrzega więc przykazań i ustaw i praw, które ja Ci dzisiaj nakazuję spełniać. Jest to urywek, jest to fragment przemowy Boga do Mojżesza, kiedy system ofiarniczy, kiedy system prawny był ustanawiany nad tym narodem. Za chwilę będę mówić, dlaczego się tak stało, jak to się stało, że Izrael stał się narodem wybranym. ale czytamy tutaj, że Boże błogosławieństwo, tego wiecznego Boga, Boga pokoleń, trwa do tysięcznego pokolenia. Ja chciałbym powiedzieć od razu, że jeżeli mówię, że błogosławieństwo Boże trwa do tysięcznego pokolenia, to nie jest tak, że Bóg ma licznik jakiś i liczy te pokolenia, że już jeśli jest 999, to w tym momencie Boże błogosławieństwo zakończy się. To jest raczej mowa, odniesienie do czegoś niezmierzonego. Bo jeśli jedno pokolenie, nie wiem, nie jestem socjologiem, ale jedno pokolenie to 20 lat, czy może więcej, to widzimy, że już choćby z tego wynika, że Boże błogosławieństwo zawarte jest już na 20 tysięcy lat. A wierzę, że Bóg wtedy wszystko zakończy, kiedy przyjdzie czas. Kiedy wołanie Kościoła Maranata już będzie tak silne, tak głośne, że przyjdzie ten czas. Ale mowa tu jest o Bogu, który związał się przymierzem błogosławieństwa z Abrahamem i tego przymierza będzie dochowywać, ponieważ on to obiecał. Jak kręte były drogi ludzkie, jak kręte były drogi patriarchów w dochodzeniu do Bożego błogosławieństwa, do odbierania tego błogosławieństwa pokoleń, to wiemy, czytając Słowo Boże. A więc Boże przymierze, miłosierdzie i błogosławieństwo jest roztoczone na całe tysiąclecia. Ale również czytamy, że przekleństwo wynikające z winy ojców, przekleństwo, które ludzie, to nie Bóg przekleństwo zsyła, to ludzie grzesząc niejednokrotnie sprowadzają na swoje życie różnego rodzaju nieszczęścia, z których nie potrafią wyplątać się. Konsekwencje tych nieszczęść dotykają dzieci, nawet dzieci ich dzieci. I jak czytamy w innym miejscu, że przekleństwo win ojca przechodzi na dzieci do trzeciego i czwartego pokolenia, a niekiedy ciągnie się to jeszcze dłużej. Ale dzisiaj chciałbym mówić o tym, że jesteśmy spadkobiercami Bożego błogosławieństwa i na nas ciąży wielka odpowiedzialność, aby Boże obietnice, aby Boże skarby, wszystko to, co zostało nam przekazane, przekazać dalej w godne ręce. Dzisiaj modliliśmy się o młode pokolenie. Jak ważne jest, żebyśmy my, zbór młody, 20 lat w historii Kościoła, 20 lat w historii Kościoła Jezusa Chrystusa, ile to jest? Z jaką radością świętowaliśmy te 20 lat? Na tym miejscu są bracia, siostry, którzy pamiętają czas podpisywania aktu założycielskiego tego zboru. Kroniki i zdjęcia nawet nie są mocno pożółknięte, a my mówimy, ile to już Jastrzębie przeżyło. Spójrzmy na to z perspektywy Bożego czasu. Nawet jedno pokolenie tak naprawdę nie minęło. I właśnie coś mamy do zrobienia. Coś mamy do zrobienia. Przekazać to dalej. I samemu być takim przykładem, żeby Bóg był rozradowany naszym życiem. A więc wieczny Bóg pokazał w Słowie Bożym, że jest Bogiem wielu pokoleń. Ale również to jest bardzo ważne i takie zachęcające, że Bóg objawił siebie jako Ojca. Ja wiem, my dobrze wiemy, my z tym żyjemy na co dzień. My tak często modliliśmy się nawet przed nawróceniem modlitwą Ojcze Nasz. A więc dla nas nie jest to jakimś, nie wiem, odkryciem milowym, epokowym. Jest to odkrycie, kiedy człowiek pozbawiony miłości w domu rodzinnym, gdzie obraz ojca był wypaczony, to jest odkrycie, kiedy ktoś dowiaduje się, jak bardzo jest umiłowany przez Boga Ojca, jak bardzo umiłowany jest przez Boga w niebie. Ale ogólnie jakoś tak to wiemy, po prostu to wiemy. Ale patrząc na nadzieję, patrząc na inne religie, patrząc na to, w co ludzie wierzą, to są bardzo wyjątkowe relacje. To są bardzo wyjątkowe relacje, kiedy Bóg, sam Bóg Wszechmogący w swoim Słowie objawia się jako Ojciec, objawia się nie jako Pan i Władca srogi, który karze, który niszczy, który nakazuje dżihad, który nakazuje zemstę, czy sam jest kimś niedostępnym. patrzeć na różnego rodzaju mity bogów greckich, rzymskich, jakichkolwiek. Tam zawsze byli jacyś herosi. Tam zawsze był ktoś, kto był niedostępny, kto na człowieka patrzył z pogardą jak na jakąś mrówkę. A my mamy Boga żywego, który mówi: mów do mnie, Ojcze. Zwracaj się do mnie, Ojcze. Chcę mieć z Tobą relacje bliskie jak ze swoim synem. To są wyjątkowe relacje, ojciec-syn, bo polegają one na miłości, polegają one na zaufaniu, głębokim zaufaniu. Ileż razy ojciec, matka muszą zaufać swojemu dziecku, które udaje się tu czy tam, czasami na jakąś prywatkę. Czasami trzeba zaufać, trzeba wiedzieć, co się włożyło w to dziecko, żeby nie musieć kontrolować i trzymać na smyczy. Kiwamy głowami, bo wiemy czasami, ile rodzice bali się o nas, że może nie jesteśmy gotowi, może nie podołamy, może ulegniemy jakiejś presji. A Bóg ileż razy musiał, czy musi zaufać swoim dzieciom. Tak często wspominamy apostołów. Każdego z nich, gdyby tak prześwietlić, to często dochodzimy do wniosku, ile Bóg, Pan Jezus musieli mieć zaufania do swoich dzieci, że z porywczych, niedowiarków, czasami ludźmi zapalczywych, oni stworzyli podwaliny Kościoła. Jakie Boże wielkie zaufanie. Ojciec ufa swoim dzieciom, ale również i dyscyplinuje. Dlatego dzisiaj mowa tylko o miłości, o zaufaniu, o głaskaniu po głowie byłaby niepełnym zwiastowaniem, ponieważ ojcostwo to również dyscyplina. Ojcostwo to również wyraźne zasady, które nakreślamy naszym dzieciom i powinny te zasady być przestrzegane. Tak było w Starym Testamencie. Tak było zawsze i tak powinno być. W zdrowej rodzinie autorytet ojca powinien być wyraźny. A więc nasz Bóg to również i ten, który wychowuje. A więc Bóg przez swoje dzieci, bo tak nazywa nas, ludzi każdego pokolenia, chce docierać z błogosławieństwem do tych następnych i do tych następnych. Ale na razie opierałem się o Stary Testament, mówiąc, że Bóg objawił siebie jako Ojca, ale wiemy, że te relacje Bóg-człowiek, one nabrały jeszcze bardziej ścisłego wymiaru. W Jezusie Chrystusie te relacje nabrały wymiaru wręcz, jak Pan Jezus powiedział, już nie nazywam was sługami, ale jesteście moimi przyjaciółmi. A więc te relacje są jeszcze bardziej zacieśnione. Otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian. I 6 rozdział. I przeczytajmy, co jest napisane od 16 do 18 wersetu. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian 6:16-18. To już jest mowa o Nowym Przymierzu. To jest mowa o czymś, co jest nam bliższe duchowo. Oto czytamy tutaj zaczerpnięte słowo, również odwołanie do Starego Testamentu, ale napisane przez apostoła Pawła do Koryntian. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Szczególnie ten ostatni werset mówi bardzo wyraźnie poselstwo Boga do ludzi, do nas, że będzie to duchowe poznanie, że będzie to relacja oparta ojciec, syn, syn, córka. Jaka odpowiedzialność jest na Kościele, jaka odpowiedzialność jest na ludzie Bożym, na nas. Apostoł Paweł mówi, skoro należymy do Ojca, skoro nazywamy Ojcem tego, który jest w niebie, tego, który przymierzem związał się po tysięczne pokolenie, to napisana jest tu potrzeba wyraźnego odłączenia od tego, co nieczyste, od tego, co w świecie, od tego, co brudne i niezgodne z Bożymi drogami. I wtedy Bóg mówi, będę dawać wam swoją obecność. Zamieszkam w was, już nie obok was. Już nie przyjdę w postaci anioła do twojego namiotu. Już nie odwiedzę ciebie gdzieś pod dębem, jak to bywało w Starym Testamencie. Już nie usiądę przy twoim ognisku tylko jako przybysz i wędrowiec, ale Bóg mówi, zamieszkam w nich. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Domownik, ojciec, najważniejszy i pierwszy, będzie ze swoim ludem, będzie w swoim ludzie i będzie się pośród tego ludu przechadzał, będzie poruszał się między nami. Piękna relacja, ale sprawiająca, że rodzi się poczucie bojaźni Bożej. Skoro Bóg jest między nami, to jak powinniśmy nasze życie sprawować? Jakimi powinniśmy być? I tu znów podkreśla, wyjdźcie spośród nich, a ja was przyjmę. Wyjście z tego świata nie oznacza stratę, utratę czegokolwiek, choć mogłoby to tak wyglądać. Ale Bóg od razu mówi, ja przyjmę ciebie, ja czekam. Mam dla ciebie miejsce bezpieczne, mam dla ciebie studnię, która jest studnią szerokich przestrzeni. Tylko opuść tam, zostaw tą zwadę. Nie musisz wadzić się o tą wodę kariery. Nie musisz już pić z tamtej studni, skoro tamci sobie do niej roszczą pretensje. Bóg ma dla nas rzeczy dobre, On jest naszym Ojcem. I to chciałem tak szczególnie podkreślić. Kochani, dlaczego mówię o tym? Jaki jest cel tego, że Bóg ciągle interesuje nami, pokoleniami przed nami? Dlaczego Bóg zachowywał Kościół przez wieki historii, począwszy od ciemnego średniowiecza, choćby w jakiejś szczątkowej formie? Prawdziwe dzieci były, Boże, gnębione, niszczone, niejednokrotnie palone na stosie, a jednak resztka się gdzieś zachowała i dzisiaj mamy czasy ostateczne, rozkwit Kościoła i ten przywilej życia tu i teraz. Bo celem Bożym jest wzrost i siła Kościoła i przekazywanie błogosławieństw obiecanych Abrahamowi. Kochani, Kościół Jezusa Chrystusa to oblubienica. Słyszeliśmy niedawno, jak powinny nasze lampy wyglądać, jak powinniśmy my przed Bogiem chodzić. Kościół to organizm, który żyje. Z jakichś statystyk wyczytałem, że w 1949 roku, 60 lat temu, w Chinach było wierzących 700 tysięcy. Ktoś powie, jak dużo. Jak dużo w porównaniu z Kościołem, jaki my mamy dzisiaj w Polsce ludzi nawróconych. Ale weźmy pod uwagę, jak potężnym i licznym narodem są Chiny. Ale co ciekawsze, o ile w 1949 było około 700 tysięcy ludzi wierzących, to w 2009 już jest ponad 70 milionów ludzi wierzących. Do nas docierają wiadomości, w jakim prześladowaniu, w jakim ucisku jest tamten Kościół, był Kościół. Słyszeliśmy świadectwa, czytamy o tym, jak wielki ucisk tam był, a jednak dziesięciokrotnie ten Kościół pomnożył się przez te kilkadziesiąt zaledwie lat. Kiedy patrzymy na Indie, to już nie będę mówić, bo sporo na ten temat ostatnio słyszeliśmy. Te tysiące zborów, które powstają, setki tysięcy ludzi, którzy się nawracają, czy mają łatwo? Nie. Ale Boże obietnicą idą z pokolenia w pokolenie i Bóg swoje dzieło będzie kontynuował. Jakiekolwiek to pokolenie by było od daty złożenia tych obietnic. Szacuje się, że na świecie jest około 500 miliardów ludzi wierzących pokroju ewangelikalnego. A więc kiedy 10 czy 15 lat temu jakaś broszurka mnie, młodemu chrześcijaninowi, wpadła w ręce i to nie była jakaś broszurka wydana przez nasz Kościół, bo ktoś by powiedział, że tendencyjnie, ale to były niezależne badania, już wtedy pisało, że 400 milionów ludzi jest świadomie wierzących na świecie. A więc tak bardzo mnie to rozradowało, że nie jestem jakimś nielicznym wyjątkiem, odchyłką w rodzinie, bo sugerowano mi takie wyjście, ale że jestem cząstką Kościoła, który jest tak bardzo liczny. Nasz Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Od tego trzeba by zacząć. I to jest takie piękne. Posłuchajcie, Abraham otrzymał obietnicę, kiedy miał 75 lat. Człowiek sędziwy, kochający Boga, znający Go, jedyny jakiś taki wyjątek, gdzie rzeczywiście Bóg upatrzył sobie Abrahama, miał relację wyjątkową i Abraham otrzymał obietnicę. Bóg spotkał się na rozmowie z Abrahamem i powiedział, że w Tobie będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. Z Ciebie wyprowadzę naród błogosławiony, naród mój, naród wybrany. I Abraham, jak mówię, był człowiekiem już mającym swoje lata. I chociaż Abraham otrzymał tę obietnicę, to początek realizacji, początek manifestacji, wypełnienia tych obietnic był dopiero w trzecim pokoleniu, na początku czwartego. Bóg jest Bogiem faktycznie pokoleń, bo jedno pokolenie jest za mało. Jeżeli Bóg coś obieca, to trwa to w dziesiątkach, setkach i jeszcze więcej lat. A więc my, którzy mamy obietnicę dzisiaj, mający staż wiary 5 lat, 7, rok, 5, może prorokowano nam, może Duch Święty mówił do naszego życia pewne rzeczy, pamiętajmy, tak jak my nie jesteśmy początkiem niczego, tak też nie będziemy końcem. W Bożych oczach jesteśmy cenni i wyjątkowi, ale mamy coś do zrobienia na tej ziemi, ale mamy coś do zrobienia dla następnych pokoleń. Kochani, Bóg rzadko wypełnia się Boży plan w jednym pokoleniu. I jest prawdą, że człowiek jest tak istotą niedużą, tak słabą, tak ograniczoną w wielu dziedzinach, że aby nauczyć się chodzić z Bogiem, potrzebuje czasu. Jeszcze więcej czasu potrzebuje, aby chodzić i słyszeć Jego głos, aby uczyć się posłuszeństwa. A wtedy, kiedy już myśli, że coś wie, to nagle stwierdza, że życie mu już minęło. Jeszcze nie został dobrym nauczycielem, a trzeba odchodzić do wieczności. I to jest Boży problem, że z pokolenia w pokolenie swoich ludzi kształtuje, prowadzi, uczy, a potem człowiek, jeśli jest mało posłuszny, to nawet niewiele w swoim życiu jest przekazać to następnym. Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg wyjawił mu swój plan. 25 lat Bóg potrzebował, aby Abrahamowi, swojemu wybrańcowi, uświadomić i włożyć do jego serca wiarę, że to, co powiedział, to się wypełni. 25 lat Bóg przekonywał Abrahama, że to, co powiedział kiedyś, jest prawdą, a Abraham nie umiał w żaden sposób zrozumieć, jak to się stać może. W międzyczasie rozmawiał o tym ze swoją żoną Sarą. Mówił o spotkaniu z Bogiem i o Bożej obietnicy. Obietnica tak wielka, że głowę rozsadzała. Ale jak ją wypełnić, mając 80 lat, mając 85 lat, podchodząc pod 90? Sara mówi: wiesz, Abraham, na pewno był to Bóg, ja w to nie wątpię, ale ja wiem, że Boże drogi są nie naszymi drogami. Do tego potrzebna jest młoda niewiasta. Do tego potrzebny jesteś ty, mój mężu, i pozwalam ci na to, bo my musimy to Boże powołanie wypełnić. I wypełnili. Ledwie zaszła niewolnica w ciążę, już zaczęła pogardzać swoją panią. Ledwie pani poczuła się dotknięta i taka odstawiona na bok, już wezwała męża Abrahama na rozmowę i mówi: moich krzywd ty jesteś winien, bo do tego doszło. Zapomnieli o wspólnych ustaleniach, zapomnieli, że nie czekali na Boga. A Bóg 25 lat czekał, aby znowu pod postacią anioła przyjść i powiedzieć: słuchaj, Abrahamie, ciało z twego ciała i z twojej żony Sary będzie tym potomkiem, którego ci obiecałem. Oczy otworzyły się Abrahamowi, bo tu malec biega, ten Ismaelek malutki. Sara gdzieś w namiocie śmieje się, O, ja jestem taka stara, a mój pan też już nie za mocny. Tak sobie myślała. Anioł mówi, dlaczego wątpisz? Dlaczego w ten sposób postępujesz? 25 lat musiało minąć, żeby Abraham, sługa Boży, patriarcha, był w stanie wziąć w swoje ręce od Boga to, do czego był przeznaczony. Kochani, Izaak w wieku 60 lat zradza synów swoich, Ezawa i Jakuba. 60 lat Bóg go musiał kształtować, prowadzić po tych różnych studniach. Kopał te studnie, kopaczem takim był i z tymi stadami przenosił się z miejsca na miejsce, aż Bóg upatrzył mu odpowiednią małżonkę w wieku 40 lat. 20 lat czekali i uczyli się pokory przed Bogiem na potomstwo, bo była przez jakiś czas niepłodną. A kiedy wreszcie urodzili się dwaj synowie, miał już 60 lat. Przejdźmy do Jakuba, to już trzecie pokolenie. A lata lecą, a Boże obietnice ciągle w zarodku. Jakub wiele lat, wiele błędów, wiele oszustwa, wiele doświadczeń musiał przejść, wiele upokorzenia od swego teścia Labana, żeby wreszcie doczekać się miana jesteś Izrael. Jesteś tym, który jest ojcem. Urodziło mu się 12 synów i początek czegoś, co było zalążkiem narodu. Takie są Boże drogi. Ja dzisiaj nie mówię o Bogu fast food, jakiś szybki tu i teraz. Bóg, któremu wierzymy, jest Bogiem pokoleń. A więc, kochani, aby umieć przekazać to wieczne błogosławieństwo, wieczne obietnice Boże, bo za długo by mówić, że później był czas, kiedy ten naród był kształtowany, że był czas, kiedy znalazł się w Egipcie, że był czas, kiedy 120 lat Bóg potrzebował być z Mojżeszem, aby ten naród wyprowadzić, że był czas, kiedy Jozue, mając 110 lat, dopiero oglądał cząstkę 1/4 zdobycia ziemi obiecanej, gdzie Jerozolima jeszcze wtedy nie była w całości zdobyta. Ile lat Bóg musiał pracować ze swoimi dziećmi, żeby swoje wieczne obietnice przekazywać. Kochani, dlatego jedno, czego ja się chcę z tego nauczyć, to jest to, że aby umieć przekazać Boże błogosławieństwo innym, następnym, naszym dzieciom, naszym braciom, naszym siostrom, tym, którzy po nas przyjdą, to trzeba mieć duchowe objawienie, trzeba chodzić w tym duchowym objawieniu, trzeba poznawać Boga z dnia na dzień, trzeba być blisko Niego. Może przeczytajmy 1 Koryntian, 2 rozdział. Tu jest taki dłuższy fragment od 12 do 16 wersetu. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, że wszystko, czym się posługują ludzie wierzący, ma mieć bazę i ma mieć oparcie na duchowym doznaniu, na duchowym objawieniu. I mówi, nie głosimy to w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Czytamy o tym, jaka jest różnica między zmysłowym człowiekiem, bo on nie przyjmuje tych rzeczy, jak czytamy, które są z ducha. Człowiek zaś duchowy rozsądza, wszystko sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Nie będziemy w stanie, bracia i siostry, nic z siebie przekazać następnym pokoleniom, jeśli nie będziemy mieli duchowego objawienia opartego na bliskich relacjach z Duchem Świętym, jeśli nie będziemy duchowymi ludźmi, jeśli nie będziemy nadawali na duchowych falach, będzie to niemożliwe. Głęboka relacja z Bogiem jest podstawą duchowego objawienia. Ale po drugie, nie tylko duchowe objawienie, ale również doświadczenie. To jest bardzo ważny element. Dzisiaj, kiedy świat żyje tak szybko, kiedy wszystko tak szybko postępuje, wydaje się, że można niektóre etapy przeskoczyć. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że w Bożym Królestwie jest inny porządek, bo mieć doświadczenie w Bogu, mieć doświadczenie w praktykowaniu tego, czym żyjemy, to czasami wiele dróg trzeba przejść. Ja nie mówię tylko o latach przeżytych. Ja nie mówię o tym, że ci, którzy mają 60-70 lat, to są dla nas wyroczniami. Dzisiaj poruszamy się, jak powiedziałem, również i w objawieniu duchowym, więc to niekoniecznie. Ale aby mieć potencjał, który miał w sobie Abraham, Izaak, Jakub, to trzeba być dojrzałym w wielu sytuacjach. Trzeba wykopać niejedną studnię i od niejednej studni odejść. Trzeba doświadczyć niejednej doliny i trzeba przejść przez niejeden ból. Nie w oparciu o swoje możliwości, nie w oparciu o swoją mądrość, aby Bogu w ten sposób nie ująć, ale w całkowitym uzależnieniu od Boga. Kiedy ktoś z nas przechodzi jakąś chorobę, kiedy ktoś z nas przechodzi jakieś doświadczenie, jakąś dolinę cienia i tak naprawdę tylko na Bogu polega, to nikt i nic za ileś lat nie będzie w stanie zabrać tej pewności, że oto zawierzyłem mojemu Bogu i mój Bóg mnie z tego czy innego doświadczenia wyprowadził. Człowiek okrzepły, doświadczony, wie, komu zaufał, wie, że ma poznanie Boga, ale również i jest dojrzały w tym, co przeżył. Tak, jakie to ważne być dojrzałym. Bo spójrzmy chociażby na Nowy Testament, na autorów Nowego Testamentu. Nie chcę być krytykiem biblijnym, bo nie ten poziom mojego wykształcenia, ale gdybyśmy czytali Ewangelię po kolei, to możemy zauważyć na pierwszy rzut oka, że ewangelista Marek, który był młodym człowiekiem, kiedy pisał swoją Ewangelię, tam jest bardziej relacja, bardziej opis cudów Pana Jezusa. Tam jest reporterski przekaz tego, co widział, co usłyszał i to przekazuje na piśmie. A więc tam widzimy w zwartej, krótkiej formie są napisane cuda, to było tak, odszedł, a za chwilę znowu jakiś cud, bez głębokiej teologii, ponieważ Marek w owym czasie prawdopodobnie nie miał aż tak głębokiego poznania, aż tak głębokich takiego doświadczenia, żeby brać się za tematy, które dotyczą Bożego planu dla ludzkości. Gdybyśmy przeciwstawili Markowi, młodemu apostoła Pawła, wchodzimy w inną jakość przekazu. Nie tylko dlatego, że apostoł Paweł był starszy w tym czasie, kiedy pisał swoje listy, ale dlatego, że apostoł Paweł wychował się w innych warunkach. On spędził wiele lat w teologicznych, najlepszych szkołach swojego czasu. Całą historię Izraela, historię przymierza Boga pokoleń miał w malutkim palcu. Kiedy doszło do tego namaszczenie niebywałe, kiedy zapoczątkowane pod Damaszkiem osobiste spotkanie z żywym Bogiem i żywe świadectwo, czytamy w Słowie, jak szybko nabywał mądrości, jak szybko wpędzał w zakłopotanie nauczycieli zakonu, jak szybko stał się solą wokół tym ludziom. A później, kiedy doszły do tego osobiste doświadczenia, więzienie, bicie, kamienowanie, gdyby czytać o wszystkim, co apostoł Paweł przeszedł, to naprawdę robi to wrażenie. I dlatego na tej podstawie, dlatego, że miał wyjątkowy intelekt, dlatego, że wyjątkowo doświadczony był człowiekiem i że miał wyjątkowe objawienie, był w stanie w listach swoich podejmować bardzo trudne, w liście do Rzymian, listy do Koryntian, mówi o tym, jaki jest plan dla pogan. Żaden inny ewangelista się nie podjął tego tematu. A apostoł Paweł mówi, że tu z dwojga jedno powstało przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł pojednać i z dwojga jedno uczynić. Jak to powiedział? Przecież ogłosiłby kolejną herezję, gdyby nie miał objawienia, gdyby nie miał Bożego prowadzenia, a jednak był w stanie to uczynić. A więc widzimy, że ważna jest praca Boża nad człowiekiem i Bóg dobiera sobie ludzi pod odpowiednim kątem. Święty Jan również uczeń Jezusa Chrystusa, 30 lat Bóg mu przedłużył życie, przynajmniej, bo przecież mógł umrzeć jak inni. Nie był lepszy, nie był gorszy. Mógł zginąć śmiercią męczeńską lub w jakiś inny sposób, ze starości. Ludzie wtedy tak długo nie żyli, różne choroby. Ale Bóg miał szczególny plan. Odsunął Jana od zgiełków tamtych czasów, od prześladowań, od hałasu, od fałszywych nauk. Umieścił go na wyspie Patmos, tam się nim opiekował, tam z nim rozmawiał, tam tylko mewy, szum morza i Pan były z Janem. I na tej podstawie Bóg ukształtował sobie człowieka, który będąc sędziwym starcem napisał objawienie świętego Jana. Do dzisiaj księga prorocza i dająca nam wgląd w wieczne Boże dzieła, nie tylko tu, ale to, co będzie tam poza tą zasłoną. Jakie to cudowne, że Bóg właśnie jest Bogiem pokoleń i Bogiem pokoleń chce pozostać. Kochani, jak już powiedziałem, za długi czas i za duże zawiłości były, żebym dzisiaj prowadził Boże, tą linię Bożych obietnic aż po czasy Jezusa. A więc znajdujemy się już w czasach, kiedy Pan Jezus jako wypełnienie tej doskonałej obietnicy danej Abrahamowi pojawił się na ziemi, na arenie ludzkości. Kochani, Pan Jezus pokazał swoim uczniom i Jemu współczesnym, jakie relacje Bóg chce mieć z ludźmi, jakie relacje Bóg chce, abyśmy my mieli z innymi ludźmi. Obserwując służbę Jezusa Chrystusa, zauważamy bardzo wyraźnie, że Boże błogosławieństwo i Boże obietnice różnie realizował z różnymi ludźmi. Oczywiście podstawową była męczeńska śmierć i po to przyszedł, aby wszystkich z Bogiem pojednać. Ale przygotowywać do uczniostwa, apostolstwa i przekazania tego dziedzictwa innym, to była inna rzecz, bo to w jednej płaszczyźnie Pan Jezus spotykał się z tłumami. Spotykał się z tłumami, miał z nimi relacje, gdzieś zgiełkliwy tłum biegł za Jezusem Chrystusem, gdzieś niewidomy krzyczał: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Pan Jezus zatrzymywał się, użalał nad danym człowiekiem, spoglądał na daną sytuację, nakładał ręce, modlił się, uzdrawiał bądź wypędzał demona, po czym zabierał się i odchodził. Nigdzie nie jest powiedziane, że w tych poszczególnych przypadkach relacje były kontynuowane. A więc to była jeden poziom, jedna płaszczyzna błogosławienia tłumów, bez wchodzenia w kontynuację tych relacji. Ale inna rzecz, inny poziom to było to, że prowadził setki w uczniostwie. Już nie tysiące, które biegły i które chciały chleba spróbować, chciały cuda zobaczyć, a na końcu krzyczały i tak: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ale miał nauczycielską relację z setkami ludzi. Kiedy łódź cumowała gdzieś przy brzegu, kiedy stawał na tą łódź, albo był na Górze Przemienienia i głośnym, wyraźnym głosem obwieszczał Boże plany, Boże zasady, kiedy mówił o błogosławieństwach: błogosławieni tacy, błogosławieni inni. Setki ludzi siedzieli gdzieś tam na murawie, setki ludzi słuchały go i mówią: wow, co to za nauka, z jakim namaszczeniem, z jaką świeżością, jakie to jest inne od tego, cośmy słyszeli. A później, kiedy zwracali się do Jezusa Chrystusa, mówili do Niego: mistrzu, nauczycielu, rabi, do Niego mówili. To była relacja między uczniem a nauczycielem. Był w stanie tylu ludzi zgromadzić, ilu było w stanie Go słuchać, ilu było w stanie przyjąć Jego naukę i ile serc było otwartych na przyjęcie tej nauki. Dzisiaj jest podobnie. Oczywiście nauczyciele to są ci, którzy korzystają z Bożego zaufania Jezusa Chrystusa. To ci niedoskonali, których posłał i od apostołów począwszy po dziś dzień. Bo dajmy na to choćby pierwsza lepsza postać z brzegu, Reinhard Bonnke. Człowiek, któremu pewien pastor sędziwy przez nałożenie rąk gdzieś w niedużym pokoju przekazał dziedzictwo duchowe, modlił się nad nim i prorokował, że będziesz mówił do tysięcy, do milionów ludzi, przyprowadzisz ich do Chrystusa. I dzisiaj wierzę, że w Nowym Testamencie również jest możliwość przekazywania duchowego dziedzictwa Bożego. I ten Reinhard Bonnke w swoim życiu doświadczył niezliczonych tłumów, do których zwiastował. Popatrzmy na plakaty. Ja widzę, ja nawet tych główek tam na balkonie z tyłu jest powieszony plakat z ewangelizacji brata Reinharda. Czy z każdym z tych ludzi był w stanie porozmawiać? Czy z każdym z tych ludzi miał osobiste relacje? Nie. Modlił się, błogosławił i w imieniu Pana starał się zaspokoić ich potrzeby. Ale już sztab ewangelizacyjny, z którym współpracował, współpracuje, bracia, którzy go otaczali, to może setka, może więcej ludzi, to ci, którzy na co dzień widzieli, jakim jest ten brat Reinhard, jak on się modli, co on robi, czy narzeka, czy nie, czy jest chciwy. Wszystko o człowieku można dowiedzieć się, jeśli jest się z nim w bliższych troszkę relacjach. Taki Pan Jezus miał takie grono ludzi, których nauczał. Ale również, a może nade wszystko, ważna jest ta ojcowska relacja, którą Pan Jezus miał z 12 swoimi uczniami. Nie więcej, 12, około 12, plus jeszcze rodzina Marty i Marii, tacy przyjaciele. Ale to też byli ludzie, do których w odwiedziny przychodził. Ale ci, którzy z nim spali, którzy nosili sakiewkę wspólną, którzy robili zakupy, którzy przygotowywali noclegi, którzy wiedzieli, że gdzieś tam szemrają i trzeba szybko uchodzić, to było garstka 12 osób. I Pan Jezus z nimi miał szczególną relację, szczególną relację. Mówię o tym, że dzisiaj, aby przekazać Boże dziedzictwo, trzeba niekoniecznie mieć relacje z setkami, ale mieć grono, które będzie najbliższym otoczeniem. A więc, kochani, aby przekazać błogosławieństwo, chciałbym dzisiaj powiedzieć może więcej, chociaż można to odnieść i do Kościoła, o naszych rodzinach. Ze względu na czas, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zbyt dużo przyjąć, powiem tylko kilka zasadniczych punktów, jak w naszych domach mamy wieczne błogosławieństwo uczyć się przekazywać na następne pokolenia. Kochani, to tekst tego błogosławieństwa sprawił, że od kilku tygodni te słowa w moich myślach cały czas gdzieś krążą, a mam tu na myśli 4 Księgę Mojżeszową. Wyświetlmy ten tekst z 6 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Od 22 do 27 tu jest kapłańskie błogosławieństwo. Jakie słowa polegające na proklamacji, na ogłaszaniu. Słowa, których nauczył Bóg Mojżesza, aby wypowiadał nad ludem Izraela. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, dzisiaj mamy inny wymiar nowotestamentowy. Dziedzictwo mamy to samo. Ogłaszajmy i proklamujmy to nad dziećmi naszych domów, nad braćmi, siostrami ze zboru, nad tymi, którym życzymy naprawdę najlepiej, co tylko można w Bogu. A więc pozwólcie, że przeczytam te słowa, ale z tłumaczenia warszawsko-praskiego, ale można obserwować również i tam. Ponieważ to tłumaczenie jakoś tak wyraźnie przemawia do mnie, Jahwe przemówił do Mojżesza w te słowa. Powiedz do Aarona i jego synów tak, błogosławiąc synów Izraela będziecie im mówić. Niech Jahwe ci błogosławi i niech cię strzeże. Niech oblicze Jahwe zajaśnieje nad tobą, a łaska jego niech stąpi na ciebie. Niech Jahwe zwróci się ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy swoim pokojem. Niech w ten sposób sprowadzą moje imię na synów Izraela, a ja będę im błogosławił. cudowne, piękne słowa błogosławieństwa, które zostały przekazane synom Izraela. Mówiąc o synach Izraela, można rozumieć to jako ludu Izraela, który był błogosławiony przez kapłanów tamtejszych czasów, ale również wiem, że ojcowie w swoich domach w dzień szabatu, przy różnych okolicznościach, w czas świąt, w czas przekazywania błogosławieństwa pierworodnym, właśnie w ten sposób czyniono, że błogosławiono synów, błogosławiono córki i przekazywano to ojcowskie Boże dziedzictwo w taki sposób. Czytamy: błogosławiąc synów Izraela, będziesz im mówić. Nie mówić nad nimi, nie mówić o nich, nie mówić gdzieś w formie takiej niedokonanej, ale będziesz ich, do nich mówić twarzą w twarz. Będziesz miał relację ze swoim synem i będziesz błogosławić go. Ja ostatnio może jeszcze nie do końca przeżyłem, może jeszcze nie do końca przeczytałem, ale jest wspaniała książka brata Wiei na temat ojcowskiego błogosławieństwa w relacjach z synem. Jak wiele zaniedbań było dokonanych w przeciągu, nie wiem, pokoleń, wieków, naszej kultury, w której żyjemy, gdzie ojcowie nigdy nie byli duchowymi przywódcami, gdzie to matki biegały z różańcami czy do kapliczek, czy gdzieś tam z dziećmi i to matki były odpowiedzialne za wychowanie religijne, w cudzysłowie, dzieci. Jakieś zaniedbania ojców z synami. I my wiemy, że dzisiaj przed nami są inne wyzwania. Mając odpowiedzialność za nasze dzieci, powinniśmy robić to tak, jak Bóg tego oczekuje. Mówiąc do nich, ogłaszając im, mając najlepsze relacje, jakie można mieć. To jest na czasie to, o czym mówię, bo było poruszane te tematy ostatnio dosyć często, że wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, na domach, na rodzicach, w wychowaniu naszych dzieci. Oczekujemy, że one poniosą poselstwo, oczekujemy, że będą głosem tego pokolenia i następnego swojego Boga na ziemi. A więc tak jak Pan Jezus miał relacje ojcowskie ze swoimi uczniami, tak ja chciałbym przełożyć to na grunt naszych domów już tak na zakończenie. Kochani, to po pierwsze błogosławieństwo, dosyć przekleństwa, dosyć tego, co było zabałaganione w naszym życiu, może pamiętamy, może z własnych domów, może z własnego życia. Na różny sposób wspominamy naszych ojców i patrzymy na to, ale wiemy, że wiele, wiele zaniedbań było w tym względzie. A więc, kochani, trzeba błogosławić nasze dzieci. Ale nie tylko ma to polegać na tym, że będziemy codziennie lub raz w tygodniu brać syna, córkę za ramię i powiedzieć: a teraz chodź, będę cię błogosławił. Dziecko, podejrzewam, potraktowane w ten sposób zaczęło być zniechęcone. Jakby powiedziało o tym kolegom, to by powiedzieli, że twój tata to jakiś lekko niezrównoważony. Kochani, życie w rodzinie, życie w wychowaniu dzieci do odebrania błogosławieństw, to jest to, czym żył Pan Jezus ze swoimi uczniami. To dzielenie z nimi codzienności, to dzielenie z nimi życia, radości, trosk, niedostatków, ale i sukcesów. Dzielenia się tym, co takie codzienne. I tylko na tej podstawie nasze dzieci, patrząc na nas, mogą widzieć oparcie, mogą czuć miłość. Jeśli nie ma w nas tej miłości, bo nikt nas jej nie nauczył, módlmy się o nią. Jeżeli nie potrafimy tego robić, to bierzmy udział w sympozjach, konferencjach, w osobistej relacji z Bogiem, żeby nauczyć się, że dzieci bardzo potrzebują wzorców w swoich rodzicach, ojcach, matkach, że bardzo dzisiaj jest może taki na czasie temat singli wychowujących dzieci lub dzieci wychowywanych wręcz w środowiskach homoseksualnych. Jakież wypaczenie, jakie niezrozumienie istoty rzeczy. Ja mówię o tym, że dziecko potrzebuje tych zdrowych relacji, że dziecko jest pragnione tego i to jest twierdzone niejednokrotnie. Być przykładem, dzieci obserwują. Jaka wielka odpowiedzialność na nas rodzicach. Rodzicach, dziadkach. Ale ogólnie, kiedy patrzymy na to młode pokolenie, tak bardzo dzisiaj to młode pokolenie jest inteligentne. Tak bardzo szybko wyłapuje najdrobniejszą słabość. Tak bardzo jest spostrzegawcze. Jeśli by się coś nie zgadzało, to szybciej by przyszło jakieś takie stwierdzenie: tato, a ty tego nie robisz, a ty mnie błogosławisz codziennie i ogłaszasz słowa z Księgi Mojżeszowej nad moim życiem. Coś tu jest nie tak. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność. Kochani, kiedy uczniowie mieli relację z Jezusem Chrystusem, swoim Panem, to On powierzał im drobne zadania, wysyłał ich ze zwiastowaniem Ewangelii. Oni oglądali cuda, oni uzdrawiali w imieniu Jezusa, oni wracali i mówili: Panie, widzieliśmy cuda, demony wychodziły z krzykiem, drobne zadania, a potem Pan Jezus rozmawiał z nimi: a może to nie tak zrobiliście, a może to zrobiliście nie mając pełnej wiary, a ten rodzaj to wychodzi przez post i modlitwę. Nasze domy, nasze dzieci również powinny być zachęcane do drobnych zadań, aby później z nimi na ten temat rozmawiać, korygować błędy i zachęcać. A więc, kochani, Pan Jezus na koniec swojego życia ziemskiego, na koniec swojej służby, ile zdążył nauczyć swoich apostołów, swoich uczniów, to zdążył. Wierzę, że dużo zrozumieli. Ale pod koniec służby zauważamy, jak bardzo ich oczy kieruje na Boga Ojca, który jest w niebie, i na Ducha Świętego, który przyjdzie po Nim. A więc jest to bardzo ważne. On mówił, że Jego służba już dobiega końca, że ja w tym momencie już od was odejdę. Ja idę do Ojca. Popatrzcie, jakie miałem relacje dobre ze swoim Ojcem. I oni widzieli, ile razy odchodził na odosobnienie i modlił się, rozmawiał ze swoim Ojcem i błogosławił zapewne swoich uczniów, swoje dzieci, apostołów. A później mówi: przyjdzie czas, kiedy mnie nie będzie, ale przyjdzie inny, przyjdzie Duch Święty, przyjdzie Pocieszyciel, który wesprze, który uświęci i pomoże przekazać wam to błogosławieństwo dalej. Jeżeli tak będziemy postępować w naszych domach, w naszych rodzinach, ale nie tylko ograniczam to do relacji ojciec, syn, matka, córka w rodzinie, chociaż tak, ale również w tej dziedzinie duchowej. Może związałeś się taką duchową przyjaźnią czy miłością z kimś, kto jest twoim bratem, takim od serca czy siostrą, i masz możliwość i masz namaszczenie, aby być dla niego mentorem, aby być dla niego wsparciem, aby być dla niego ojcem duchowym. Czyńmy to, zainwestujmy, a wierzę, że Bóg nam w tym wszystkim będzie błogosławić i te wieczne błogosławieństwo od Abrahama będzie nie tylko naszym udziałem, ale przekażemy je też dalej i wierzę, że Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony, a my nie będziemy bezczynni. Amen. Nie wiem, dziękuję wam za wytrwałość, że wytrwaliście i widziałem nawet skupienie na waszych twarzach. Ale podziękujmy naszemu Bogu, podziękujmy, powstańmy na nogi. Wiecie, to nieważne, że zacząłem godzinę temu. Ja do 13:30 mam czas, do 13:30 i tego się trzymałem, więc być może nie było te 45 minut, ale wierzę, że mówiłem to z jakiegoś tam inspiracji Bożej. Dobrze, kochani, podziękujmy naszemu Panu. Uwielbijmy naszego Boga, podziękujmy Mu za to, że na przestrzeni wieków to Jego błogosławieństwo dotykające tysięcznego pokolenia i nas dotknęło. Nieważne, czy jesteśmy 600, 700 pokoleniem, to Bóg wszystko widzi. A my podziękujmy Mu za to i poprośmy Go, aby pokazał nam, jak być dobrymi ojcami, matkami, duchowymi i cielesnymi, aby przekazać to błogosławieństwo dalej, aby Bóg nie musiał nad nami pracować 60, 70 czy jeszcze więcej lat. A kiedy już coś zrozumiemy, żebyśmy nie musieli odejść tacy bezproduktywni do wieczności. Jest czas tu i teraz i w Królestwie Bożym możemy to osiągnąć.